Gościem Radia Z jest Grzegorz Schetyna, były przewodniczący Platformy Obywatelskiej, teraz poseł szeregowy Koalicji Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu, kłaniam się.
Panie przewodniczący, pan już jest po śniadaniu?
Nie, jeszcze nie. Wstałem, żeby...
Ale humor, ale uśmiech, och, naprawdę, od ucha do ucha, co za energia. A pana ulubione śniadanie to jakie?
Ja piję kawę i sok pomarańczowy z reguły na śniadanie.
A ja bo...
Staram się...
Tak.
Jabłko.
A jabłko w porannym menu pan też ma? Znajduje się?
Nie. Nie znajduje się i teraz szczególnie po tej wypowiedzi marszałka Karczewskiego wiem, o co pani chce zapytać.
No, że jedno jabłko z wieczora i nie ma doktora. Tak radzi doktor i senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski, żeby poprawić odporność.
No, jego wypowiedzi nie są najmądrzejsze, tak bym powiedział, najogólniej i najgrzeczniej, dlatego że sprawa jest poważna i wzrost zakażeń rosnący lawinowo wymaga powagi i takiej bardzo szerokiej, precyzyjnej oceny sytuacji. Co można zrobić dzisiaj, żebyśmy nie stali się krajem, w którym kompletnie wszystko wypada spod kontroli państwa.
No wczoraj mieliśmy kolejny rekord, ponad 8 tysięcy zakażeń. Mamy nowe restrykcje, które zarządza rząd. Minister zdrowia mówi, że wciskamy bardzo mocno, bardzo ostro hamulec. Czy to jest dobra strategia? Czy to są działania adekwatne do sytuacji?
Przede wszystkim nie można mieć zaufania do tej władzy, dlatego że wiemy przecież, że w perspektywie tych pierwszych miesięcy, kiedy pandemia wybuchła, czyli od marca, nie zrobiono nic, żeby przygotować nasz kraj do drugiego etapu. Wiadomo było, wszyscy o tym mówili. Jesień będzie najtrudniejsza. W jesieni wróci pandemia, będzie druga fala.
Co no dobrze, czyli pana zdaniem rząd przespał te kilka miesięcy, no ale teraz podejmuje jakieś działania.
Ale nie, nawet nie przespał. Zajął się kampanią wyborczą.
No wy też mieliście kampanię wyborczą. Rząd też się zajął kampanią wyborczą. Rzeczywiście, premier Morawiecki jeździł po prostu po całej Polsce i promował kandydata na prezydenta. Ale pytam, czy to, co wczoraj ogłosił rząd, czy pana zdaniem to są właściwe działania na ten moment?
Patrzę na to przez pryzmat tego, jak zachowują się inne kraje przygotowujące się do drugiego etapu pandemii. Tak było przecież w Izraelu, który pierwszy doprowadził do drugiego lockdownu. Tam zamknięto szkoły. Tam wiadomo było i zresztą bardzo twardo o tym mówił premier Netanyahu. Szkoły są rozsadnikiem zakażeń i trzeba je po prostu zamknąć. I to musi
Czyli
być...
gdyby pan był premierem teraz, to pozmykał pan wszystkie szkoły?
Ja uważam, że potrzebne jest, nie jestem specjalistą, ale wiem, że w wypadku działania antykryzysowego potrzebne są twarde decyzje, dobrze skonsultowane.
Ale co to znaczy twarde decyzje? Czyli jaka decyzja powinna zostać podjęta? Drugi lockdown, stan nadzwyczajny?
Że trzeba oczywiście bronić polskich firm i miejsc pracy, to jest jasne, ale kilka tygodni, dwa czy trzy tygodnie, jeśli chodzi o szkoły, uważam, że to jest decyzja, która powinna zostać podjęta. Zamknąć i próbować ogarnąć rosnącą liczbę zakażeń. Bo jeżeli to się nie stanie, jeżeli my będziemy funkcjonować półśrodkami, to dalej pandemia będzie trwała. Dalej będzie wzrastała liczba zakażeń. Nic się nie zmieni.
Dobrze.
Potrzebne są twarde decyzje.
O pandemii jeszcze porozmawiamy w części internetowej, natomiast chciałam zapytać o to, co się wydarzyło wczoraj. Mecenas Roman Giertych został zatrzymany, skuty kajdankami na Twitterze. Pan napisał, że to jest kpina z praworządności. W którym miejscu?
No w każdym miejscu dotyczącym tej sprawy. Chociażby to, że jest przeszukanie w kancelarii adwokackiej, jest przeszukanie w domu bez udziału przedstawiciela izby adwokackiej. Robi się to kilkanaście godzin przed rozprawą aresztową dotyczącą Leszka Czarneckiego, którego mecenas Giertych jest jedynym obrońcą. Wiadomo, jaka jest aktywność Romana Giertycha w ostatnich latach i wiadomo, że jest wrogiem publicznym numer jeden dla Kaczyńskiego i dla PiSu i patrzy na to jako nie tylko znak czy symbol takiej wendety i zemsty politycznej, ale też na próbę sparaliżowania dojścia do prawdziwych, ważnych informacji związanych z działalnością KNF-u, prezesa Chrzanowskiego, prezesa NBP-u i tego wszystkiego, co dotyczyło próby przejęcia banków Leszka Czarneckiego. To jest dzisiaj temat numer jeden i o tym dzisiaj powinniśmy rozmawiać.
I rozmawiamy.
Słuchając informacji.
Pana zdaniem to jest z jednej strony. Pana zdaniem z jednej strony jest to wendetta polityczna, a z drugiej strony jest to próba zablokowania śledztwa, a pan jest na 100% przekonany, że ta sprawa jest dęta, jeśli chodzi o Romana Giertycha, że te zarzuty mogą być nieprawdziwe?
Prokuratura Zbigniewa Ziobry, nadzorowana przez wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, podejmuje decyzję, żeby kilkanaście godzin przed ważną rozprawą, która ma się odbyć, a dotyczy wrogiego przejęcia banku Leszka Czarneckiego z udziałem prezesa, czy z zaangażowaniem prezesa KNF-u. Jeżeli dochodzi do takiego spektakularnego zatrzymania, to czym to można tłumaczyć niż chęcią, po pierwsze, politycznej, doprowadzenia do politycznej zemsty, po drugie, co jest nawet ważniejsze dzisiaj dla PiS-u, zablokowania, zatarcia, nieujawnienia informacji, które miały zostać ujawnione na rozprawie aresztowej Leszka Czarneckiego. To jest przecież oczywiste. To jest na stole. To widzimy wszyscy. I jestem przekonany, że dzisiaj opinia publiczna musi domagać się prawdy dotyczącej czy związanej z tym, o czym mówimy, czyli właśnie z przejęciem, z zaangażowaniem państwa PiS w przejęcie banku Czarneckiego.
No są sprzeczne informacje na temat stanu zdrowia mecenasa, który zemdlał podczas wczorajszego przeszukiwania jego domu. Rzecznik CBA informuje, że ten stan jest dobry, a żona Barbara, żona mecenasa, że poważny.
Pani, widzieliśmy te obrazy, które pokazywały wczoraj wszystkie telewizje. Ta sprawa w ogóle wykracza poza normę cywilizacyjną kraju demokratycznego i takiego i kraju praworządnego. Przecież nie można w taki sposób zachowywać, nie można w taki sposób prowadzić zatrzymań, czy prowadzić spraw, które są publiczne. Czemu one mają służyć? No, dla mnie temu, żeby zastraszyć mecenasów, zastraszyć adwokatów, zastraszyć niezależne środowisko, pokazać im, jeżeli będziecie bronić tych, których nie powinniście bronić, to musicie liczyć się z konsekwencjami i musicie się liczyć, że będziecie na celowniku państwa PiS. No przecież to jest sygnał też dla środowiska prawniczego bardzo wyraźny, bo jak można inaczej to ocenić? No i w każdej sytuacji, każdy normalny człowiek, przecież to nie chodzi tylko o polityków opozycji, ale my wszyscy musimy powiedzieć, nie można na to pozwolić. To nie są standardy demokratycznego państwa. Trzeba walczyć z metodami, które stosuje dzisiaj, którą stosują prokuratorzy Ziobry i Kaczyńskiego. No po prostu nie można na to pozwolić. Dzisiaj twardo mówimy, po prostu nie.
I tutaj stawiamy pauzę. Grzegorz Schetyna z nami zostaje. Jesteśmy teraz na Facebooku i na Radio ZPL. Ciąg dalszy tej rozmowy. Beata Lubecka, zapraszam. Panie przewodniczący, pan się nie odmawia, że pan będzie następny?
Wie pani, no taka, jeżeli...
No taki żart krąży w internecie wczoraj, bo część internautów tłumaczyła to w ten sposób, że jednak chodziło o to, żeby przykryć to, co się dzieje, przykryć, mówiąc to kolokwialnie, to, co się dzieje, jeśli chodzi o walkę z pandemią, że rośnie liczba zakażonych, a widać, że rząd no chyba nie do końca sobie radzi z tym, co się teraz dzieje. I w związku z tym zatrzymano Giertycha. I pojawiły się takie oto grafiki, że jak będzie 10 tysięcy zakażonych, to pana zatrzymają. A jak będzie 20 tysięcy, to Rafała Trzaskowskiego. A jak 25, to Donalda Tuska.
No tak, tylko że to, ja nie mam problemu z żartami z polityków i z polityki. Natomiast ta sprawa jest rzeczywiście poważna, bo to znaczy, że to oznaczałoby, że wszystko jest możliwe i polityczne zlecenie decyduje o tym, kto z opozycji ma odpowiedzieć za nieudolność tego rządu, czy inne kwestie związane z funkcjonowaniem państwa. No przecież nawet jeżeli my chcemy, czy jesteśmy w stanie o tym rozmawiać, to znaczy, że świat stanął na głowie, że w Polsce ta sytuacja jest naprawdę nienormalna. My
Ale jeśli pan mówi, że non possumus, to w takim razie co może zrobić na przykład pan, Koalicja Obywatelska w tej sprawie? Co możecie zrobić?
Ale wie pani, bo to jest też tak, że mówimy o wolnych, o niezależnych prawnikach, o wolnych mediach, o prawach obywatelskich. Mówimy o demokracji, mówimy o poważnych sprawach. Ja też wiem, jakie były zakusy i jakie będą zakusy, żeby przejmować niezależne media, żeby zabierać mediom niezależność. Przecież też pani pracuje w radiu, które jest wolne, niezależne, a też które było poddawane presji ze strony urzędników pisowskich i była próba przejęcia radia. to chodzi o kwestie wolności, o przestrzenie wolności, których musimy bronić. Czy ja jako polityk opozycji, czy dziennikarze pracujący w wolnych mediach, czy mecenasi, prawnicy broniący, mający, broniący tych, którzy są niesłusznie oskarżani.
No dobrze, ale skoro pan kwestionuje poczynania władzy, skoro pan kwestionuje poczynania CBA, prokuratury, no to w takim razie co można zrobić w tej sprawie?
Ale ja nie kwestionuję. Ja tylko mówię, że metody są haniebne i nie do zaakceptowania. Bo można było przecież te sprawy wyjaśniać w inny sposób. Nie trzeba wkraczać do kancelarii i do domu. Nie trzeba zakładać kajdanek. Mówimy to od lat, od 5 lat. Kiedy państwo PiS realizuje swoją władzę właśnie w ten sposób, żeby w telewizji publicznej pokazać obraz rozprawiania się z tymi, którzy mają inne poglądy, którzy mają inne zdanie, którzy nie zgadzają się z polityką Kaczyńskiego i Ziobry. No na to nie można pozwolić. I to jest rola opozycji, ale to jest rola nas wszystkich, normalnych ludzi, którzy chcą mieszkać w normalnym kraju i chcą mówić prawdę.
No nie wiem, ale w takim razie, czy można, czy posłowie mogą się dopominać jakieś wyjaśnienia w Komisji Sprawiedliwości na przykład?
Ale oczywiście będziemy to robić. W każdej sytuacji nie zostawimy tego, bo to jest po prostu też sprawdzanie, na ile sobie można pozwolić. Oczywiście tak. I to jest kwestia naszej mobilizacji i po prostu pokazanie, że nie ma akceptacji na takie metody. Znaczy nigdy nie zaakceptujemy i w Polsce nikt normalny nie powinien milczeć w tej
sytuacji.
Dobrze,
to cały czas pytam, to co zrobicie, żeby w takim razie powiedzieć takie twarde nie, bo powiedzenie to chyba nie wystarczy.
Będzie parlament, jest posiedzenie parlamentu. W przyszłym tygodniu będziemy o tym rozmawiać i na pewno posiedzenie, na pewno będziemy mówić o tym i na plenarnym posiedzeniu Sejmu, na plenarnym posiedzeniu Senatu. Będziemy żądać pełnej informacji od prokuratury, co się i dlaczego się stało w sprawie mecenasa Giertycha.
A to nie jest takie pośrednie uderzenie w Platformę Obywatelską, w Donalda Tuska, bo o Romanie Giertychu mówi się, że to taki nadworny mecenas Platformy Obywatelskiej, jako że był pełnomocnikiem właśnie Donalda Tuska, jego syna, kiedy stawał przed Komisją do Spraw Amber Gold, bronił również Stanisława Gawkowskiego, czyli byłego sekretarza generalnego Platformy Obywatelskiej.
Jest znanym i wziętym mecenasem. Ma bardzo, bardzo skutecznym w wielu tych sprawach, które...
No ale oscyluje dzisiaj wokół Platformy Obywatelskiej.
Ale jednak nie, bo pokazuje, bo walczy o podstawowe rzeczy. Broni ludzi, którzy są oskarżani przez urzędników państwa PiS i robi to skutecznie. No przecież cała procedura ataku na Donalda Tuska, na jego syna, przecież to też jest, wymaga naprawdę wielkiego kunsztu, ale też wielkiej odwagi, żeby stanąć twardo, a robił to zawsze mecenas Roman Giertych. Ja go znam wiele, wiele lat i wiem, że jest bezkompromisowy, twardy, poza tym jest...
I teraz by pan ręczył za niego? I teraz by pan ręczył za niego w tej sytuacji?
Oczywiście, że tak. Będę za niego, jestem przekonany, że jest uczciwym człowiekiem i że akcja, wczorajsza akcja CBA jest czystą polityką wymierzoną, próbującą, która ma zakneblować wiedzę, którą posiada mecenas Giertych, a ona dotyczy, tak jak powiedziałem, akcji związanej z przejęciem, próbą przejęcia banku Leszka Czarneckiego. Uważam, że to jest główny i jedyny powód wczorajszej akcji CBA.
A czy pan też uważa, że Roman Giertych zdobywa właśnie ostatnie kwalifikacje na prokuratora generalnego?
Pani, to jest kwestia wielu miesięcy, tygodni, miesięcy i kilku lat ciężkiej pracy opozycji, która ma doprowadzić do tego, żeby można było wygrać wybory parlamentarne.
Ale ja pytam o ten konkretny wpis senatora Bosackiego, szefa klubu PO w Senacie. Czy pan by się też podpisał pod takim stwierdzeniem?
Pani, ten temat rzeczywiście już pojawił się wcześniej. Był przywoływany, że Roman Giertych byłby świetnym prokuratorem generalnym, kiedy...
I ministrem sprawiedliwości.
Nie,
no chyba, że, a nie, no tak, my chcecie rozdzielić te dwie funkcje.
Oczywiście, bo myśmy rozdzielili wcześniej i rozdzielimy po raz kolejny.
Jeśli
wygramy. Dlatego, że uważamy, że prokuratora, jeżeli wygramy wybory, to oczywiście będzie jeden z naszych pierwszych postulatów i jedna z pierwszych czynności, którą podejmiemy. Prokuratura musi być niezależna od polityki i od polityków. Dzisiaj widzimy, ile kosztuje nas to, że jest właśnie zależna, jest instrumentem w walce politycznej z opozycją. No a, i z niezależną,
odniesie pan do tego konkretnego
prawnikami.
Czy w takim razie, czy Roman Giertych byłby dobrym prokuratorem generalnym?
Jest osobą niezależną. Byliśmy w innych obozach politycznych i przez lata w innym miejscu w polityce.
No i wtedy go krytykowaliście, kiedy był ministrem edukacji i wicepremierem w rządach Prawa i Sprawiedliwości.
Tak, i ma dystans do tych aktywności tamtych lat. Był, ale poznał Jarosława Kaczyńskiego bardzo dobrze i wie, czego można się spodziewać po PiS-ie, po Kaczyńskim. Dlatego tak bardzo mocno i tak bardzo aktywnie działał w obronie normalności, przyzwoitości i uczciwości. I dlatego zawsze go będę szanował i cenił jego bezkompromisowość, upór i skuteczność. Takim jest mecenasem i wierzę, że ma wielkie projekty przed sobą. Dzisiaj trzymamy kciuki za jego zdrowie i za to, żeby ten ponury spektakl jak najszybciej się skończył.
Wracając do tego, co się dzieje teraz, tu i teraz, i jeśli chodzi o walkę z pandemią, czy nie dziwi pana trochę nieobecność w tym wszystkim pana prezydenta?
No, prezydent pokazał, że swoją aktywność zakończył tak naprawdę w kampanii wyborczej.
Później w kampanii wyborczej był przedstawiony jako taki mąż opatrznościowy, jako spiritus movens większości działań podejmowanych przez obóz Zjednoczonej Prawicy, że bez niego właściwie nie byłoby niczego, a teraz?
No, ale mówiono, że to jest druga jego kadencja, że on nie ma nic do stracenia, że będzie wreszcie odnajdzie podmiotowość i niezależność, że pokaże politykę nowej jakości. Miałem wątpliwości co do tych oczekiwań i nie myliłem się. Nie ma... Dzisiaj potrzebny jest prezydent, który jest niezależny od swojego zaplecza politycznego, szczególnie w sytuacji, kiedy, tak jak mówimy, tak bardzo mocno doskwiera nam pandemia i tak bardzo czujemy, że rząd sobie nie radzi z tym problemem. Prezydent jako głowa państwa powinien pokazać swoją aktywność. Pomysł na zaistnienie, na wsparcie, na połączenie aktywności rządowych na przykład z samorządowymi. Co ma dzisiaj ważniejszego do zrobienia prezydent niż być po stronie tych, którzy są przestraszeni, którzy są zagrożeni.
To co konkretnie powinien zrobić pan prezydent Andrzej Duda?
Przede wszystkim, ale no chociażby Radę Bezpieczeństwa.
Powinien zwołać LBM, tak?
No tak, ale to jest oczywiste, bo tam jest i opozycja, tam są najważniejsi ministrowie.
Ale co by z tego wyniknęło, gdyby zebrała się Rada Bezpieczeństwa Narodowego?
Przede wszystkim informacja. Znaczy opozycja musi mieć informację. Opozycja musi mieć wiedzę co do aktywności i planów, które będzie przedsiębiorstwo rząd w perspektywie w najlepszym czasie.
To pana zdaniem w takim razie władza reglamentuje nam wiedzę tak, jak jest jej wygodnie?
No ale oczywiście, że tak. No, jeżeli nie ma posiedzeń komisji, jeżeli nie ma posiedzeń komisji sejmowych, jeżeli nie ma plenarnym posiedzeniu Sejmu, premier odmawia informacji, tak? Odmawia informacji odnośnie stanu zdrowotnego kraju. No to jeżeli nie ma tej informacji, jeżeli jesteśmy tylko skazani na...
Ale przecież było spotkanie zdalne pana premiera i z samorządowcami, no, prezydentami miast, potem było spotkanie z opozycją w tej sprawie. No.
Ale tydzień wcześniej, kiedy wnioskowaliśmy w Sejmie o pełną informację na plenarnym posiedzeniu, większość pisowska przygłosowała i odmówiła takiej informacji. Ja mówię o tym, że my nie możemy być skazani tylko na suche informacje o liczbach zakażonych. My musimy wiedzieć, co chce robić rząd w tym tygodniu, w przyszłym, w następnym miesiącu, jak jest Polska przygotowana do następnych etapów pandemii. Co ze szpitalami, co z zagrożeniem, co z łóżkami, które będą w tych szpitalach koordynacyjnych, będą gotowe do przyjmowania zakażonych.
No, czy już brane jest pod uwagę również ewentualnie rozstawianie szpitali polowych, jeśli sytuacja będzie drastyczna.
Że o tym trzeba rozmawiać. Znaczy, jeżeli szpitale polowe, to na jakich zasadach? Czy takie, na przykład jak w Bolesławcu, gdzie jest budowany szpital kontenerowy, ale przez dyrektora, który ma wyobraźnię i wie, w jakiej sytuacji trzeba podejmować te decyzje, czy co w tej sytuacji minister zdrowia? Co w tej sytuacji rząd? Jak wyglądają plany inne oprócz tych kwestii? I pytanie o szczepionki na grypę. Dlaczego nie ma szczepionek na grypę? Dlaczego
nie szczepimy w sposób systemowy? No bo za mało ich zamówiliśmy po prostu.
No ale przecież wiadomo było w marcu, że będzie drugi etap pandemii. Wiadomo, że szczepionka na grypę.
No ale słyszał pan to tłumaczenie, że do tej pory było tak, że Polacy raczej nie są zbyt chętni, jeśli chodzi o szczepienia przeciwko grypie. No to rząd uznał, czy też Ministerstwo Zdrowia, czy też ówczesny minister Szumowski, że nie będziemy kupować tyle szczepionek, bo będziemy je utylizować potem, tak jak to się odbyło w ubiegłym roku. Że 100 tysięcy szczepionek zostało zutylizowanych. Tak. Bo się zmarnowało po prostu.
Półtora miliona zostało wykorzystane. Przecież każdy wiedział, że szczepionki będą potrzebne jesienią. Jeżeli nie zamawiamy ich, no to kto podjął taką decyzję? To no, też mi, to jest ważne, żeby wiedzieć, kto podejmował decyzję, żeby nie kupujemy tych szczepionek, nie inwestujemy w te szczepionki. Przecież wiadomo było, że one będą potrzebne. Wiadomo było, że Polacy będą się szczepić. Będą się szczepić, szukając skutecznej obrony.
Czyli pan, gdyby był premierem, to rozumiem, że byłby pan bardziej zapobiegliwy i zamówiłby pan więcej takich szczepionek. Podjął pan taką decyzję.
Przygotowany, uważam, że trzeba być przygotowanym do tego, żeby do wejścia drugiego etapu pandemii. Mówiono o tym, a niczego nie zrobiono.
A czy opozycja może teraz pomóc w jakikolwiek sposób rządowi? No przecież to powinna być wspólna sprawa jednak. Oprócz tego, że jesteście niechętni rządom Prawa i Sprawiedliwości, krytykujecie opozycja totalna, ale czy możecie w jakiś sposób pomóc rządowi? Czy to nie powinna być wspólna sprawa?
Na pewno to jest wspólna sprawa. Na pewno to jest kwestia współpracy z samorządowcami, z samorządami wszystkich szczebli. To jest oczywiste, ale inicjatywa, to jak jest tornado, huragan czy powódź, to nie opozycja zajmuje się walką z katastrofami, tylko rząd. I rząd wtedy musi podejmować decyzję, z kim chce współpracować i co jest niezbędne do tego, żeby ta aktywność była skuteczna. Rząd ma tego pomysłu. Rząd ucieka od informacji i ucieka od współpracy przez to. I to sobie trzeba dzisiaj powiedzieć. Ja mam takie wrażenie, że oni po prostu pogrążeni w chaosie są zaskakiwani z godziny na godzinę, z dnia na dzień nowymi sytuacjami, których nie założyli i do których się nie przygotowali. I teraz będą szukać tych, na których będą mogli część czy całą tę odpowiedzialność przesunąć.
Dobrze, no, a tak jeśli w Sejmie pojawi się...
Nie da rządzić państwem.
A jeśli w Sejmie pojawi się ten poselski projekt zapowiadany przez Prawo i Sprawiedliwość, przez marszałka Terleckiego, który będzie obligował lekarzy do tego, żeby stawiali się do walki z COVID-19, to czy Koalicja Obywatelska taki projekt poprze?
Ale czy to jest poważne, żeby teraz jedynym pomysłem, który miałby być wprowadzony przez Sejm, jest zmuszanie lekarzy, którzy naprawdę, cały personel medyczny, w 100% jestem absolutnie przekonany, jest zaangażowany w skuteczną walkę z pandemią. To jeszcze doprowadzać do takiej sytuacji, że narzucać lekarzom co jeszcze większe zaangażowanie? Kto będzie o tym decydował? PiS-owski wojewoda? Urzędnicy PiS-u? Czy lekarzy, których trzeba im dać możliwość funkcjonowania, trzeba ich wzmocnić, jeśli chodzi o zasoby kadrowe, trzeba przede wszystkim ich szczepić, przede wszystkim dawać szansę na to, żeby personel medyczny był traktowany specjalnie, bo jeżeli on pójdzie na kwarantannę, czyli on będzie zakażony, to naprawdę jesteśmy w sytuacji już tragicznej.
Czyli rozumiem, że jeśli taki projekt pojawi się w Sejmie, to rozumiem, że nie ma poparcia Koalicji Obywatelskiej dla takiego projektu. Nie.
Zależy, jaki to będzie projekt, czego ma dotyczyć. Nie można tylko zwoływać Sejmu, żeby spowodować, żeby wymuszać na lekarzach następne jakieś dodatkowe aktywności. Przecież to są ludzie, mówię o całym personelu medycznym, który jest w 100% zaangażowany wszędzie. I chodzi o to, żeby go wesprzeć, a nie go straszyć, czy kazać mu pracować jeszcze więcej. No przecież no naprawdę to jest brak takiego elementarnego rozumienia, na czym polega skuteczna walka z kryzysem w takiej sytuacji. No trzeba szukać tych, z którymi możemy robić to wspólnie. Trzeba szukać wspólnej odpowiedzialności, ale też żeby budować elementarne zaufanie między instytucjami publicznymi, żeby skutecznie walczyć z pandemią, a nie kazać czy nakazywać dodatkową pracę. No przecież to jest niepoważne.
No ale na przykład PAP ustalił, że w województwie opolskim wojewoda od marca tego roku wydał 179 decyzji, z czego do pracy skutecznie skierowano tylko 13 osób, w tym 10 lekarzy.
No ale przecież zna pani redaktor lepiej niż ja te informacje. Zna pani te listy, które przychodzą na niewłaściwe adresy. Przecież to wszystko pokazuje brak koordynacji państwa. To państwo PiS dzisiaj pokazuje swoją twarz nieudolnego urzędnika, który nie jest w stanie nic zrobić, nie jest w stanie podjąć decyzji oprócz takiej, która ma wymusić czy zastraszyć lekarza i skierować go jeszcze raz do szpitala.
No ale zaniedbania są też wieloletnie, jeśli chodzi o liczbę personelu. Przecież no nie od dziś wiadomo, że mamy za mało lekarzy, za mało pielęgniarek. Dopiero oczywiście, jeśli chodzi o liczbę miejsc na studiach, to dopiero w sezonie 2016-2017 zwiększył się ten nabór. A drugie słabe ogniwo to jest sanepid niedoinwestowany dramatycznie od ładnych paru lat.
Dobrze, tylko dlaczego...
Również pod rządami Platformy Obywatelskiej.
Wszystko się przekazuje, wszystko jest przekazywane dzisiaj na szpitale, na barki ochrony zdrowia, tych, którzy zajmują się ochroną zdrowia, a zdejmowane jest z urzędów wojewódzkich, z wojewodów. Przecież to państwo musi działać. No nie wystarczy przesunąć wszystko w kierunku szpitala, który jest dzisiaj, nie jest jednoimienny, ale już jest koordynujący i tam ma być cała władza, tam mają być wszystkie decyzje. Przecież to państwo ma działać, a nie tylko personel medyczny czy system ochrony zdrowia.
No to w takim razie, jak powinni swoje obowiązki w tej sprawie wykonywać wojewodowie?
No absolutnie powinni być aktywni, nie przesuwać wszystkiego w kierunku ochrony zdrowia. To, co się dzisiaj dzieje i co widzimy.
Ale co konkretnie mieliby zrobić?
Ale to jest kwestia...
No pan był szefem MSWiA. Wie, jak to funkcjonuje.
No ale i proszę zobaczyć, gdzie jest dzisiaj minister spraw wewnętrznych i administracji? Gdzie jest jego aktywność w sprawie...
No teraz go nadzoruje wicepremier Kaczyński.
No ale gdzie jest aktywność wicepremiera Kaczyńskiego? Gdzie są ci ludzie, którzy mają będąc w opozycji, mieli usta pełne frazesów i ataku na to, w jaki sposób my radziliśmy sobie z sytuacją kryzysową?
Że rzeczywiście minister Kamiński jest kompletnie niewidoczny w ogóle w takiej, albo mało widoczny, jeśli chodzi o taką przestrzeń publiczną, ale co powinni zrobić wojewodowie? Jak powinni w tej sprawie się wykonywać swoje obowiązki?
Ale wojewoda jest koordynowany przez nadzorowany przez premiera i ministra spraw wewnętrznych i administracji. On podejmuje decyzje. Wojewoda nie może robić własnej polityki w ramach swojego województwa, bo ona musi być skoordynowana przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych
Czyli
i Administracji.
Pana zdaniem to jest po prostu takie zalecenie ze strony MSWiA, że wojewodowie mają jednak przekazywać, delegować te obowiązki i zrzucać na szpitale?
Odsuwać jak najdalej od siebie, odsuwać od państwa i mówić ochrona zdrowia, szpitale koordynujące. Samorządowcy, którzy nadzorują czy samorządy, które nadzorują szpitale. Przecież to widać metody w tym i dlatego nie można na to pozwolić. Dzisiaj państwo oddaje walkowerem walkę z koronawirusem. Zostawia nas samych, nie wspierając urzędników, nie wspierając samorządów i nie wspierając przede wszystkim tak, jak powinno wspierać personelu medycznego. Uważam, że to jest dzisiaj największe zaniechanie. Dzisiaj to wsparcie dla personelu medycznego powinno być najważniejsze dla nas. Bo oni nam naprawdę mogą dzisiaj, są naszą nadzieją na to, że skutecznie przejdziemy przez ten trudny czas.
Jutro startuje ruch Trzaskowskiego, Nowa Solidarność. Czy pan coś wie, jak to będzie wyglądało, ta inauguracja? To odpalenie tego startu?
Nie wiem, wiem tylko, że to jest jutro i wiem, że będzie w formule konferencji prasowej czy spotkania z mediami ograniczonego ze względu na pandemię i wszystko to, co dzieje się wokół. To nie jest łatwy czas do rozpoczynania projektów politycznych, więc to nie będzie proste, bo dzisiaj rzeczywiście...
Emocje Polaków są teraz zupełnie w innym miejscu. Absolutnie. No każdy boi się po prostu o swoje zdrowie i o zdrowie swoich najbliższych. O to, czy na przykład będzie miał pracę, czy nie będzie miał pracy, a tu nagle po prostu ruch Trzaskowskiego, ruch Nowa Solidarność. Czy jednak nie za późno zostanie to, mówiąc tak kolokwialnie, odpalony ten projekt?
No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Pamiętamy wszyscy po kampanii prezydenckiej, jak bardzo oczekiwany był taki polityczny pomysł Rafała Trzaskowskiego i wierzę, że te emocje wrócą. Jeżeli nie będzie to w tę sobotę, to w perspektywie zakończenia pandemii na pewno ta przestrzeń do robienia takiej dobrej, ofensywnej, optymistycznej polityki, tę, którą pokazał Trzaskowski w kampanii wyborczej, że ta przestrzeń się znowu pojawi, że to znowu wróci i uważam, że to będzie potrzebne, żeby się zaangażować, żeby zaangażować samorządowców, żeby ludzie, którzy są spoza systemu partyjnego czy spoza partii politycznych znaleźli też możliwość swojej obecności i w innej, nowej, niepartyjnej polityce. Uważam, że to jest możliwe i że będzie ważne.
A co się dzieje w Senacie? Czy tam jest bunt senatorów wobec profesora Grodzkiego, marszałka Senatu?
Uważam, że w dobrym stylu większość senacka, która jak wszyscy wiemy nie jest ogromna, bo liczy 50, ta koalicja wspólna senacka, liczy demokratyczna koalicja.
Jeśli ona w ogóle jeszcze istnieje, bo PSL-owcy mówią, że właściwie już można powiedzieć, że nie istnieje już ten pakt senacki.
Istnieje i ma się dobrze, to zostało bardzo dobrze przeprowadzone. Ten kompromis senatorskim. No nie,
Marek
Sawicki
jednak mówi zupełnie coś innego, że jest za tym, że generalnie, że on uważa, że formuła się wyczerpała, no bo senatorowie Koalicji Obywatelskiej głosowali za likwidacją ferm futerkowych.
Za dużo mnie kosztowało zbudowanie tej koalicji, bo to trwało półtora roku, żeby się udało to zrobić. I będę naprawdę oponował przeciwko takiemu prostemu zamykaniu projektów, które dał wielką nadzieję nam wszystkim, mówię tutaj o opozycji, i pokazał, że współpraca i budowanie wspólnego projektu i koalicji ma sens. I dlatego trzeba walczyć.
A wracając do marszałka Grodzkiego, czy jest tam jakiś problem? Czy jest tam jakiś problem?
Uważam,
no bo słyszymy,
że
Polityka opublikowała taki duży tekst i z tego tekstu wynika, że senatorowie narzekają, że po prostu gwiazda może być tylko jedna i to jest marszałek Grodzki, że na przykład nie pozwala na organizowanie konferencji na tle flag, tylko senatorowie muszą organizować konferencję na tle toalet.
Nie, to jest, to na pewno jest wielka wartość koalicja prodemokratyczna koalicja w Senacie.
Ale co innego koalicja? Tak, ale ja teraz pytam o marszałka Grodzkiego. Czy ta...
No ale wie pani, nie wchodzę w to, na jakim tle...
To był pana nominat, z tego co pamiętam, ostatecznie, prawda? Bo najpierw proponował pan marszałka Borusewicza, nie było poparcia, no to w takim razie znalazła się kandydatura profesora Grodzkiego. I czy to w takim razie nie była chybiona kandydatura? Czy to była dobra decyzja kadrowa?
Pani, to jest utrzymywana większość. To jest dzisiaj najważniejsze. Robi to marszałek Grodzki i trzymam kciuki, żeby ta większość została utrzymana przez 4 lata. I uważam, że jest wielka szansa na to. Jest senator Marcin Bosacki szefem grupy senackiej Koalicji Obywatelskiej. To jest nowa jakość, ale osoba wyjątkowo uzdolniona politycznie. I wiem, że będzie dobrym, dużym wsparciem dla całego prezydium i dla marszałka Grodzkiego. Większość musi zostać utrzymana. Kompromis zawsze kosztuje i nie ma akceptacji wszystkich, tak jak przy kwestii tej ostatniej
ustawy. Ale jeśli chodzi o marszałka Grodzkiego, ucieka pan ewidentnie od tego pytania, od tych pytań.
Będę wspierał marszałka Grodzkiego, bo jeżeli ktoś powie, że jeżeli ktoś mówi, jeżeli ktoś atakuje marszałka Grodzkiego, to musi wiedzieć, że uderza w całą konstrukcję większości senatorskiej. No, trzeba mieć wyobraźnię, co jest w drugim zdaniu po tym, jeżeli ktoś mówi, że nie akceptuje robienia konferencji prasowych czy tła, które dotyczy konferencji prasowych. Przecież to jest niepoważne. Znaczy, ja
ale
nie
chodzi
będę
też o to, że nagle Grzegorz Furgo przestał być szefem Centrum Informacyjnego Senatu. Polityk Nowoczesnej, wcześniej teraz Koalicji Obywatelskiej. Pan wie, dlaczego
redaktor,
tak się stało?
Ale nie wiem, ale uważam, że dla mnie jest profesor Grodzki jest marszałkiem Senatu. Większość demokratyczna wynosi 51 senatorek i senatorów i po prostu trzymam kciuki, żeby to utrzymało się do 2023 roku. Jeżeli ktoś szuka różnic i pomysłów na to, jak się rozdzielić, czy jak się pokłócić, to mówię, najgorsza z możliwych dróg. Wspierajmy większość prodemokratyczną w Senacie, bo to jest szansa, że ten parlament będzie miał także normalny głos, nie będzie ekspresowo przygłosowywał w nocy ustaw, które są przyniesione czy przywiezione z Nowogrodzkiej. No na tym polega demokracja. Szanujmy demokrację i szanujmy większość, którą zbudowaliśmy w Senacie, bo innej nie będziemy mieli. Naprawdę.
Stoi murem za marszałkiem Grodzkim. Teraz pytanie jeszcze słuchacza.
Stoi murem za większością i za koalicją.
I za marszałkiem też, jak rozumiem. No sam pan powiedział, że gwarantem, że ta koalicja się utrzyma, jest również osoba marszałka Grodzkiego. Tak pan powiedział.
Tak,
Łukasz pyta.
Tak jest.
Pytanie jeszcze słuchaczy. Ile projektów ustaw lub poprawek złożyła w ostatnim czasie Koalicja Obywatelska? Bo teraz to Lewica wykazuje największą aktywność. Konfederacja promuje się na antykowidowców. PSL walczy z piątką zwierząt. A co robi Koalicja Obywatelska?
Wiele projektów ustaw bardzo...
Ale ile? Tutaj pada pytanie, ile?
No, moim zdaniem, ja uważam, że około kilkudziesięciu, bo to 18 było na początku, chyba na pierwsze pół roku. Ja uważam, że kilkadziesiąt. Bardzo twarda i bardzo taka aktywna polityka opozycji. Ja nie chcę, nie dzielę opozycji. Ja mówię o Koalicji Obywatelskiej, bo widzę tę pracę i na poziomie komisji, i na poziomie legislacji. Tylko te wszystkie Dlatego też mówimy, jak ważny jest Senat, bo Senat ma inicjatywę legislacyjną i może doprowadzać do otwartych debat. Wszystkie te projekty opozycji, wszystkie te projekty opozycji, projekty ustaw lądują w zamrażarce. To jest po prostu system funkcjonowania w Sejmu, w kancelarii Sejmu. One są po prostu chowane i zamrażane. Nie ma żadnych debat z tym związanych. Jeżeli coś może się pojawić, to tylko na podstawie aktywności czy wniosku senackiego w Senacie doprowadzić do debaty i przeprowadzić tę debatę do Sejmu. To jest dzisiaj jedyna szansa dla opozycji, dlatego też mówię, że tak ważne jest to porozumienie senackie i tak ważna jest dobra współpraca.
Uciekł od tematu. Znowu wróciliśmy do Senatu i znowu wróciliśmy do tego, jak ważna jest ta senacka większość. Kolejne pytanie od Maxela. Od lat mówi pan o likwidacji IPN-u, CBA. Ostatnie głośne afery aresztowań przestępczych politycznych grup zorganizowanych przez CBA wskazują, że instytucje są niezbędne dla praworządności państwa polskiego. Czy wierzy pan w prawomocne wyroki wobec Sławomira N. czy Romana G.?
No ale to jest pytanie z tak zwaną tezą. Ja uważałem, że nie może być w Polsce policji politycznej. To, co wczoraj widzieliśmy z udziałem CBA w domu czy w kancelarii Romana Giertycha i w domu Romana Giertycha, klasycznie to pokazuje. No przecież to nie ma przypadku, że CBA jest dzisiaj ramieniem prokuratury i wspólnie realizuje polityczny plan na walkę tutaj akurat w konkretnym tym wymiarze z Romanem Giertychem jako symbolem niezależności, niezależnej Palestry. I to czyli, przecież widać.
Czyli podsumowując,
znaczy, ja mogę powiedzieć,
przewiduje pan, że i Sławomir N. i Roman G. się wybronią, a CBA jest niepotrzebne. Tak mam to rozumieć?
Nie, ja powiedziałem, że niepotrzebna jest w Polsce policja polityczna, która realizuje polityczne zamówienia. Potrzebna jest nam skuteczna walka z przestępczością. Uważam, że to ten spektakl dotyczący Romana Giertycha jest spektaklem politycznym. Jest spektaklem politycznego odwetu, a nie procedury prawnej wyjaśniającej kwestie sprzed 10 lat.
Bo sprawa Sławomira N. to też jest polityczny spektakl?
Ale to jest kwestia sądu, decyzji sądu, to jest kwestia prawa do obrony, to jest kwestia postępowania, które odbywało się na Ukrainie i to jest dzisiaj w rękach adwokatów, mecenasów Sławomira Nowaka i wierzę, że oni w racjonalny, rzetelny sposób przedstawią, będą skutecznie go obronią. Wierzę w tę sprawę.
Mariusz pyta, czy Platforma Obywatelska pana odsunęła, czy sam pan się ukrył, czekając na niepowodzenie Borysa Budki, nowego przewodniczącego?
Nie ukrywam się, jestem, rozmawiamy, jestem aktywny.
Zaprosiłam pana, pan odpowiedział pozytywnie na moje zaproszenie i dlatego dzisiaj rozmawiamy. Ale rzeczywiście, specjalnie pan nie firmuje jakichś projektów przedstawianych przez Platformę Obywatelską. Sprawdziłam pana aktywność sejmową w ciągu ostatniego roku, no to blado co wygląda. Dwa wystąpienia, dwa zapytania. Panie przewodniczący, tak, poniżej pana poziomu, poniżej pana intelektualnych możliwości,
Ale jestem posłem, jestem szeregowym posłem, członkiem Komisji Spraw Zagranicznych.
Tak.
Jestem, angażuję się w regionalne aktywności Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej i jestem też osobą, której jestem byłym przewodniczącym i teraz mogę tylko trzymać kciuki za władzę, za szefostwo klubu i partii, bo dzisiaj oni mają największą ciężar odpowiedzialności na swoich barkach. Ja po prostu będę angażował się i będę wspierał, bo uważam, że najważniejsze dzisiaj dla takich ludzi, którzy mają doświadczenie w polityce, ale też już ostatni raz wrócę do Senatu, osiągnięcia jak zrealizowanie koalicji do Senatu. Uważam, że my musimy zbudować koalicję na 23 rok, na wybory parlamentarne i samorządowe. I dzisiaj to jest wyzwanie najważniejsze dla ludzi, którzy chcą w polityce wygrywać i budować konstrukcje zwycięskie. I uważam, że takie zadanie też widzę przed sobą. Duża koalicja, w której wszyscy obok siebie skutecznie przygotują pomysł zbudowania państwa po PiS-ie, a wcześniej koalicji, która połączy te siły prodemokratyczne w 2023 roku. Nie ma ważniejszej sprawy, chociażby po to, żeby nie doprowadzać do takich sytuacji, do takich spektakli, jakie widzieliśmy wczoraj, czy widzimy przez ostatnie miesiące.
Jeszcze zapytam, za pana plecami to jest oryginalny Tiffany, chodzi mi o lampę?
Tak, ale to jest... Tak.
A to jest pana domu, tak. Czy to jest jakieś biuro?
Nie, ja jestem w biurze. Jestem w domu poselskim.
Nie, no to dobrze się powodzi. W domu poselskim, ale to jest pana pokój, czy to jest... Co to jest
tak, za mnie?
No i ma pan lampę Tiffany'ego u siebie? Wow!
No mam.
No tak to pogratulować, bo to dobra marka. Dobrze, bardzo dziękuję. Grzegorz Schetyna był przewodniczący Platformy Obywatelskiej. Teraz, jak sam o sobie mówi, szeregowy poseł Platformy i Koalicji Obywatelskiej, ale nieustająco patriota Platformy Obywatelskiej. Dziękuję bardzo. Zdrowia przede wszystkim życzę.
Wszystkiego dobrego.
Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję. Kłaniam się.